Aktualności dnia na antenie Radia Maria. Naszym Państwa gościem profesor Mieczysław Ryba. Kłaniamy się, panie profesorze.
Witam serdecznie, szczęść Boże.
Panie profesorze, 80. rocznica powstania w getcie warszawskim, wielkie uroczystości, wielu gości, również zaangażowanie całego aparatu państwa polskiego, premiera, prezydenta, ministrów, też społeczności polskiej, bo wiadomo, że nasza wspólna historia, chociaż przez wielu podważana, antagonizowana, to jednak mamy świadomość, kim byliśmy jako narody ze sobą współpracujące, Polacy w swojej państwowości, goszczący Polaków, goszczący Żydów. Niektórzy udowadniają, że od 1000 lat, a nie od 15 czy też 16 wieku. A tu okazuje się, że na tych uroczystościach znowu próbuje się nas wciągnąć w taką antyżydowską narrację. Słyszymy słowa, Żydzi są nieprawdopodobnie rozczarowali co do Polaków w czasie wojny. Prosimy o usystematyzowanie, prosimy o komentarz. Wiemy, że też pan w ostatnim czasie występował w różnych mediach, komentując, konfrontując swoje stanowisko z innymi stanowiskami, które próbują nas troszeczkę tak zepchnąć albo skłócić z narodem żydowskim.
No to mało powiedziane, tu próbuje się oczernić naród polski jako ten, który w istocie jest przynajmniej współodpowiedzialny za Holokaust. I to jest ta narracja występująca od dawna i na Zachodzie, i w Izraelu, chociaż teraz widzimy pewien przełom w tym zakresie. No i w tę narrację się wpisują pewni historycy, powiedzmy, funkcjonujący w Polsce, czy też za granicą, ale powiedzmy polskojęzyczni. No i mamy do czynienia z, chociażby z tą wypowiedzią pani profesor Engel-King, bardzo, że tak powiem, wpisującą się w ten kontekst oskarżeń idących w kierunku narodu polskiego. No oczywiście też przypomnijmy taką publikację książkową I dalej jest noc profesora Grabowskiego i Engel-King, no publikację, która się spotkała z druzgocącą recenzją profesora Gontarczyka, który wykazywał wręcz manipulacje źródłami, no warsztat, który byśmy powiedzieli skandaliczny, ten historyczny, i był nawet proces sądowy dotyczący jednej osoby. Jasno wskazano, że oskarżanie tejże osoby o współudział w zabiciu Żyda czy Żydów był po prostu no, proces skazujący, tylko odstąpiono od kary z pewnych względów sądowych. No tak czy inaczej, ktoś, kto no, powinien się schować ze wstydu, w sensie takim, jak bardzo taka publikacja może kompromitować, no, występuje jako autorytet w TVN i jako autorytet oskarża Polaków, zamiast po prostu oskarżać samego siebie o pewne przeinaczenia historyczne czy wręcz kłamstwa. No ale to, no i z tym mamy do czynienia, bo to, że takie rzeczy się pojawiają na rynku, to jest jasne. Wiemy, jaką furorę zrobiły publikacje Jana Tomasza Grossa, no to będę tym nawet nie jest historykiem, który w istocie Polaków utożsamiał z antysemityzmem. No to wpisuje się w ten kontekst. Zresztą pamiętajmy, że za czasów rządów Platformy oczywiście to byli ludzie mocno też forowani w perspektywie międzynarodowej jako pewne autorytety naukowe. Rzecz w sensie istotowym jest mniej więcej taka, no jakby tutaj Polacy nieadekwatnie reagowali na Holokaust. No tylko pamiętajmy, z jakimi rzeczami mieliśmy do czynienia w czasie okupacji. Generalne gubernatorstwo było jedynym miejscem w okupowanej Europie, gdzie za pomoc jakąkolwiek, nawet najmniejszą, nawet podanie kromki chleba czy szklanki wody, najmniejszą pomoc Żydom groziła kara śmierci. Dlaczego Niemcy wprowadzili tutaj tego typu karę? No gdyby naród polski był rzeczywiście tak skrajnie antysemicki, no to nie trzeba by było tak restrykcyjnych kar wprowadzać, no bo przecież nie ma kogo odstraszać, skoro nikt nie chce pomagać, a wszyscy chcą mordować. No, Logika wskazuje. Dlatego była tutaj kara śmierci, ponieważ starano się przestraszyć Polaków i uniemożliwić im tę pomoc, do której byli skorzy. Zresztą pamiętajmy, że te dziesiątki tysięcy czy setki tysięcy Żydów, którzy się uratowali, oni mogli się uratować tylko i wyłącznie przy współudziale, przy współpracy, przy pomocy Polaków. W innym przypadku byłoby to niemożliwe, no bo taki system wówczas panował. Naturalnie można wskazywać, że pojawiali się szmalcownicy. Naturalnie, że w takiej sytuacji okupacyjnej, ponieważ to byli ludzie niegodziwi, czyli ci, którzy, prawda, dla zysków swoich własnych wydawali Żydów, czy też szantażowali, tacy niegodziwcy pojawiają się w każdym narodzie i pojawiali się też wśród Żydów. Notabene postawa policji żydowskiej była też no karygodna, jeśli mówimy o ich funkcjonowaniu w obszarze getta i prawda, nieraz wydawaniu czy katowaniu swoich współbraci albo judenratów, które współpracowały, czy były współpracowane, ale jednak współpracowały z władzami hitlerowskimi. Ale nikt w zdrowych zmysłach nie powie, że społeczność żydowska jest współodpowiedzialna za swoją własną zagładę, bo to tylko jednostki, te, które zostały moralnie złamane, na taką współpracę się zdecydowały. I oczywiście były też jednostki wśród Polaków, ale szmalcownicy byli tępieni przez polskie państwo podziemne. Szmalcownicy byli jak gdyby przez społeczność polską wskazywani palcem. Natomiast instytucja państwa polskiego, bo pamiętajmy, że państwo polskie nie przestało działać, mimo tego, że teren był okupowany. Mówię nie tylko o rządzie migracyjnym na uchodźstwie, mówię również o strukturach tych podziemnych. To jest ewenement w skali Europy, gdzie funkcjonowały i władze cywilne, i władze wojskowe, te podziemne. I one też wygenerowały z siebie coś takiego, co też jest ewenementem w skali Europy, mianowicie Rada Pomocy Żydom. Tu wielka rola Zofii Kossak-Szczuckiej, oskarżanej przed wojną o antysemityzm, katolickiej działaczki, która owszem w pewnym sporze z Żydami, tymi politycznymi była, tym niemniej w sytuacji zagrożenia życia, w sytuacji Holokaustu wołała, prawda, na głos, wzywała Polaków do ratowania tychże nieszczęsnych Żydów, którzy byli mordowani przez Niemców, prawda, przez hitlerowców. I no, instytucjonalnie tutaj państwo polskie pomagało. Mało tego, wysyłało kurierów, tak jak słynnego kuriera Jana Karskiego do prawda, Stanów Zjednoczonych, do krajów zachodnich po to, żeby wzywać ich na pomoc. Tam to wszystko było przemilczane. No, kiedy to wszystko złożymy w pewną całość, no to te oskarżenia jeszcze w tak okrągłą rocznicę, które się pojawiają i to w momencie, kiedy to napięcie między państwem Izraela a Polską osłabło, bo wiemy, wycieczki wracają z Izraela, wiemy, że nie będą tylko pod ochroną, nie wiem, Mossadu i tylko i wyłącznie zwiedzać miejsc tragicznych dla narodu żydowskiego, ale również ważnych dla pamięci polskiej, taka, żeby tutaj wchodzić w pewien dialog i porozumienie, a nie w jakimś tam zamkniętym kokonie młodzież urabiać w przekonaniu, że są w państwie, gdzie triumfował nazizm, no bo byliśmy terenem okupowanym, a więc są pewne prawdziwościowe tu elementy, które wchodzą w to porozumienie, to nagle pojawiają się tego typu wypowiedzi. Może i dobrze, że się pojawiają, bo tak jak przy okazji kilkanaście dni temu, czy kilka tygodni temu, kiedy w TVN-ie pojawiły się oskarżenia pod adresem Jana Pawła II i tu tym bardziej była reakcja w drugą stronę i mogliśmy wykrzyczeć czy pokazać prawdę o naszym wielkim Polaku, tak teraz jest okazja, żeby wykrzyczeć tę prawdę o tej naszej postawie, która no jako całej wspólnoty zdaliśmy egzamin. Oczywiście tu nikt nie ukrywa, że tak jak w każdej społeczności pojawiały się postawy niegodziwe, ale przecież nie oceniamy, nie wiem, narodu polskiego poprzez dzisiejszych zbrodniarzy, którzy siedzą w więzieniu, bo ktoś kogoś zamordował. Przecież nie taki jest naród jak ewentualni przestępcy, czy nie taki jest naród niemiecki, nie taki jest żydowski, czy jakikolwiek inny. To są pewne manipulacje, które im dalej od wojny, tym łatwiej to czynić, zwłaszcza jeśli ktoś posługuje się w sposób wybiórczy źródłami, czyli wbrew warsztatowi historyka, gdzie trzeba konfrontować źródła, a nie wybierać, powiedzmy sobie, te relacje ewentualnie, które potwierdzają z góry przyjętą tezę. Nie manipuluje się źródłami, podaje się w każdym, w całym kontekście. No mówię, ta publikacja i dalej jest noc została wręcz druzgocąco skrytykowana w sensie rzeczowym. Wykazano, jak z wielkimi tutaj mieliśmy do czynienia manipulacjami. I tak jak mówiłem, otarło się to o salę sądową.
Profesor Mieczysław Ryba. Panie profesorze, wiadomo, że te uroczystości, chociaż nie odbywają się dziś, nie odbyły się wczoraj, ale bardziej w środę, wciąż są takim echem pełnych komentarzy. Wicepremier Gliński prezydentowi Niemiec Steinmeierowi zwiedzającemu wystawie Pamięć 1943 wręczył raport o stratach poniesionych przez Polskę w wyniku agresji i okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej. Chciałbym zapytać o to krótko, jaki to ma wyraz, jakie to ma znaczenie, a jednocześnie o tym wszystkim, o czym rozmawiamy, czy nie ma pan profesor takiego poczucia, że jakby celowo wyciąga się pewne takie bańki informacyjne czy bańki tematyczne, odseparowane od całego kontekstu II wojny światowej, bo to przecież nie możemy zapomnieć, kto z kim nad głową Polaków podpisał pakt Ribbentrop-Mołotow o zlikwidowaniu narodu polskiego, narodu żydowskiego, o zlikwidowaniu innych również narodowości czy innych orientacji. Jak gdyby ktoś zapomniał o tym, że rozmawiamy na konkretnym polu i płaszczyźnie, która jest płaszczyzną II wojny światowej, gdzie był agresor, gdzie był okupant, gdzie były ofiary, gdzie byli ci również, którzy się przeciwstawiali i gdzie są też poszkodowani.
Pamiętajmy, że na gruncie prawnym, również prawa międzynarodowego, za to, co dzieje się na terenie okupowanym, odpowiada okupant. Czyli krótko mówiąc, teren Polski był okupowany, no to część, powiedzmy, z tej strony Bugu i Sanu do 1941 roku była okupowana przez Niemców, później cały teren Rzeczpospolitej. I za to, co się tutaj działo, odpowiadają oni, zwłaszcza, że zbrodnie na ogromną skalę, nie tylko na Żydach, ale i na Polakach, oni organizowali jako państwo. W sensie instytucji państwowych niemieckich, w całej logistyce i przy użyciu armii i wszelkich służb. W tym względzie, patrząc z punktu widzenia znowuż prawnego, nawet jeśli mówimy o reparacjach, to Żydzi również byli obywatelami Polski, nie Izraela, bo wtedy nie było państwa Izrael, byli obywatelami Polski. I tutaj, kiedy mówimy o wręczeniu prezydentowi Niemiec tego raportu i tych polskich żądań, no to jest oczywistą rzeczą, że ci, którzy dokonali tak ogromnych zniszczeń, czy państwo, które dokonało tak ogromnych zniszczeń i tak ogromnych mordów, powinno ponieść finansowe konsekwencje. I o ile oni, mimo tego, że w sensie prawnym takim to nie należało, w sensie moralnym i owszem, wypłacali Izraelowi, no to Polsce nie. I oczywiście to wszystko jest na gruncie prawnym oczywiste. Natomiast ci wszyscy, którzy starają się zakłamać tę rzeczywistość i oskarżyć Polaków o współodpowiedzialność, no to mówią w ten sposób, no dobrze, w sensie formalnym to i owszem, ale jeśli Polacy byli, prawda, wspólnikami zbrodni, czy wręcz organizatorami zbrodni, to nie patrzymy na element formalny, tylko na element moralny. No jak można zbrodniarzowi wypłacać reparacje czy odszkodowania. Przecież to absolutnie się nie należy, no bo w przeciwnym razie no doszlibyśmy do jakiejś paranoi takiej od strony moralnej, tak, że no nie wiem, ktoś zamordował, państwo jakieś wymordowało swoich obywateli, a potem przyjęło ich majątek. No i zaraz potem pojawiają się kwestie, że trzeba by ten majątek oddać, który utracili Żydzi, bo formalnie też należy się to państwu polskiemu, no ale skoro byliśmy współodpowiedzialni za zbrodnie, to nie. I tu wchodzą te elementy też finansowe, zwróćmy uwagę, że ten spór o historię, o dobre imię, zaraz później przekłada się na kwestie odszkodowawcze w różnej formie. Nie dość, że niektóre na przykład kręgi niemieckie wtedy są zadowolone, jeśli padają oskarżenia pod adresem nas samych, a zwłaszcza jeśli nasi historycy sami oskarżają swój własny naród, no bo tu mnie powiedzą, no a dlaczego my wam mamy wypłacać, skoro wy też jesteście zbrodniarzami. A pewne kręgi, z kolei te żydowskie, międzynarodowe mówią, no to wypłaccie nam odszkodowania. I tak ofiary, bo przecież byliśmy pierwszą ofiarą wojenną, zniszczenia na niewyobrażalną skalę. Nasi obywatele różnej narodowości byli po prostu mordowani w sposób metodyczny. I tak z ofiary nagle mamy stać się współodpowiedzialni za zbrodnie i jeszcze obciążani różnorakimi kwestiami finansowymi. W tym sensie tutaj zgodziłbym się z ojcem, że ta akcja w tej chwili uskarżająca Polaków, no ma też osłabić nasze żądania dotyczące kwestii reparacji wojennych od Niemiec. No bo w tym kontekście, jeśli to się pojawiło, a słusznie, że się pojawiło, że ten raport został wręczony prezydentowi Niemiec, no to wiadomym jest, jak to wizerunkowo wygląda.
Panie profesorze, gorąco dziękuję za komentarz w aktualnościach dnia. Profesor Mieczysław Ryba. Dziękuję panie profesorze.
Dziękuję bardzo.